Cześć, z tej strony Olga. Dzisiaj bez zbędnych wstępów chciałabym zaprosić Cię na rozmowę z bardzo dogranym duetem, z Olą i Bezą, które udowadniają, że małe psy również mogą mieć przeogromny potencjał. No to zaczynajmy.
Dobrze. To w takim razie zrobię takie oficjalne powitanie, jak już
dobra.
W związku z czym, Ola, chciałabym Cię bardzo serdecznie powitać na nagraniu do podcastu Dograni. Podcast Dograni, czyli rzecz o małych przede wszystkim psach, i dlatego bardzo jest mi miło Ciebie tutaj gościć i bardzo mi jest miło, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną, bo moim głównym też zadaniem jest troszeczkę przełamanie tego stereotypu, że małe psy to są tylko właśnie do torebki, albo tylko na kolanka, albo tylko na kanapę. Więc ty jesteś idealnym przykładem tego, że jednak nie, w sumie ty i Beza. W tle można usłyszeć Groszka, który właśnie molestuje zabawkę, no ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś super przeszkadzać.
Ja też chciałam tylko powiedzieć, że nam jest w ogóle bardzo miło, że otrzymałyśmy takie zaproszenie, także jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. I też bardzo jestem taka, powiem szczerze, zaskoczona, że znalazłaś nasz profil i że nas zaprosiłaś, to naprawdę.
No ja właśnie jestem fanką wyszukiwania takich profili, gdzie faktycznie widzę, że ludzie pracują z psami, a jak już po prostu widzę, że ktoś jest zafiksowany na pracy z psem małym, który de facto no, nie jest borderem albo jakimś typowym psem pracującym, takim, który kojarzy się ze sportem, no to już w ogóle jestem strasznie zaskoczona i strasznie w ogóle się tym interesuję i jaram, i w ogóle dla mnie to jest super. Więc Ola, powiedz mi przede wszystkim w ogóle, bo skąd wybór rasy, bo to jakby nie jest typowy pies do agility.
Prawda. Wybór rasy, powiem szczerze, że to był taki trochę przypadek, bo generalnie u mnie w domu zawsze były psy. Przewijały się tak naprawdę różne rasy, począwszy od małych, pośrednie czy duże, miałam i owczarki owczarka niemieckiego i foksteriera, i miałam sznaucera, także miałam naprawdę różne rasy. Aktualnie w domu rodzinnym mam dwa owczarki szetlandzkie, to są bardziej psy siostry, i mam Jamnika, to bardziej taki pies mamy. A ja odkąd się wyprowadziłam na studia do Warszawy, właściwie prawie 6 lat temu, to zawsze mi gdzieś brakowało tego psa i co prawda przyjeżdżałam do domu rodzinnego parę razy w roku i miałam wtedy kontakt z tymi psami, aczkolwiek brakowało mi takiego psa tutaj w Warszawie, żebym miała na co dzień, żebym mogła właśnie codziennie z nim wychodzić na spacery i cieszyć się tym psem, że tak powiem, w życiu codziennym. I powiem szczerze, że rok temu właśnie jak wybuchła pandemia, to tak bardziej się, że tak powiem, na takie poszukiwania się troszkę, można powiedzieć, wybrałam, szukałam właśnie w internecie jakiejś takiej małej rasy, która byłaby, że tak powiem, taka podręczna, z takim psem, szukam takiego psa, żeby wszędzie można było z nim pojechać, żeby w razie czego właśnie można było go zabrać, czy właśnie razem w pociągu tak naprawdę się przejechać. I tak naprawdę dosyć długo poszukiwałam takiej mniejszej rasy, bo miałam mnóstwo propozycji, począwszy właśnie od pudla, przez jakieś takie mniej popularne, przez harciki tak naprawdę. Mi dosyć długo zajęło właśnie znalezienie takiej odpowiedniej rasy, której szukałam. A mi przede wszystkim zależało na tym, żeby to była mała rasa, żeby to był mały piesek, właśnie żebym mogła wszędzie z nim pojechać. Ale też z drugiej strony zależało mi na tym, żeby to był pies taki, do którego można się przytulić, czyli bardziej długowłosy z długą sierścią. I tak trafiłam na Papilona. Tak naprawdę ta rasa się nazywa kontynentalny spaniel miniaturowy i są dwie odmiany. Jest odmiana Papilon, jest odmiana Falen. Odmiana papilon to jest ta odmiana ze stojącymi uszami, a odmiana falen to z takimi oklapniętymi. I te nazwy wzięły się z języka francuskiego. Papilon oznacza motyla, bo właśnie u papilonów można zauważyć, że mają takie duże uszy, zazwyczaj są w innym kolorze niż właśnie reszta ciała, i jak papilon stoi tyłem, to właśnie jego uszy przypominają skrzydła motyla. Natomiast falen ma uszy takie opuszczone w dół, które przypominają właśnie ćmę. I tak naprawdę odkąd zobaczyłam tą rasę, te psy, to się w nich zakochałam. Przede wszystkim właśnie urzekły mnie te uszy, że są takie nienaturalnie duże, że są takie, można powiedzieć, dostojne, i też jakby cała sylwetka psa, że to jest mały pies, ale jest taki bardzo lekki, taki dostojny, bo właśnie ma taką długą szatę, i to mnie tak najbardziej w tym urzekło. A jeszcze właśnie sobie poczytałam różne opinie, wiadomo, tak naprawdę co człowiek to inna opinia, ale w internecie były same takie pozytywne opinie na temat tej rasy, że te psy są takie naprawdę fajne i że są łatwe do ułożenia, że się fajnie z nimi współpracuje. I odkąd ujrzałam na zdjęciu właśnie takiego pierwszego papilonka, to się zakochałam w tej rasie. Stwierdziłam, że to jest ta rasa i że tylko szukam właśnie pieska w obrębie tej rasy. No i takim sposobem właśnie natrafiłam na grupę na Facebooku. Tak to się właśnie zaczęło, troszkę niewinnie. Przeglądałam sobie posty, ludzie dodawali różne zdjęcia i tak naprawdę coraz bardziej się zakochiwałam w tej rasie. Można powiedzieć tak naprawdę, że jak te zdjęcia zaczęłam oglądać, to już tak troszkę przepadłam. I zaczęły się poszukiwania hodowli. Jeśli chodzi o hodowlę, to też właśnie dosyć długo szukałam. Powiem szczerze, że nie zależało mi na hodowli, która byłaby blisko, bo na odległość aż tak nie patrzyłam. Zależało mi na hodowli, która byłaby zrzeszona właśnie w takim oficjalnym związku kinologicznym, żeby to był faktycznie taki prawdziwy rasowy pies, bo ja też jestem uprzedzona do pseudohodowli. Nie jestem za tym, żeby te pseudohodowle wspierać, bo po prostu uważam, że to są po prostu biedne pieski, bo są jakby pokrzywdzone. Ja z chęcią bym przygarnęła tak naprawdę każdego pieska. Aczkolwiek to są pieski w pseudohodowlach właśnie, które mogą się urodzić z różnymi wadami, czy genetycznymi, czy po prostu tak naprawdę nie wiadomo do końca, to nie jest czysta rasa. Często po prostu pseudohodowcy krzyżują pieski ze sobą spokrewnione, także ja szukałam właśnie takiej hodowli z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem. I tak natrafiłam na cudowną hodowlę Le Comte Laris, którą mogę z całego serduszka polecić. Właścicielem hodowli jest pani Monika Łukomska, z którą mam kontakt do dnia dzisiejszego, a Beza jest ze mną już ponad rok. Także uważam, że naprawdę to już jest kawał czasu, jaki tak naprawdę ze sobą mamy kontakt. Cały czas ze sobą piszemy, wymieniamy się zdjęciami, mamy też nawet, ja założyłam taką specjalną grupę na Facebooku, która początkowo, moje założenie było takie, że to będzie grupa naszego miotu, nazywała się początkowo ta grupa Papilony Le Comte Laris miot F, bo Beza pochodzi z miotu F, takie imię rodowodowe, które ma, to jest Figa. Aczkolwiek z czasem ta grupa się troszkę tak rozrosła też o inne papilony właśnie od Moniki z innych miotów. I mamy tam naprawdę świetny kontakt. Wysyłamy czy różne zdjęcia, czy jakieś, dzielimy się poradami, wskazówkami odnośnie naszych piesków. I też fajne jest to, że cały czas mamy kontakt właśnie z hodowczynią. Tak naprawdę pieski od Moniki mieszkają w różnych częściach Polski, ale też nie tylko, bo tak naprawdę na świecie, czy w Norwegii, w Oslo, w Niemczech, także naprawdę mamy, że tak powiem, pieski porozrzucane tak naprawdę po całym świecie. A Facebook, właśnie ta grupa na Facebooku tak troszkę nas do siebie zbliżył, bo możemy się dzielić właśnie tymi zdjęciami i mamy ze sobą kontakt. Także tutaj naprawdę jestem wdzięczna też za to, że tak fajnie się układa współpraca i jest to hodowca, którego naprawdę mogę w pełni polecić. Też od początku było tak, że Monika zadawała mi pytania odnośnie tego, czy już miałam wcześniej jakieś pieski, czy miałam kontakt z tą rasą, także też, że tak powiem, to jest hodowca, który nie sprzedaje piesków w pierwszej lepszej osobie, tylko też tak troszkę selekcjonuje, troszkę wybiera tych przyszłych właścicieli, co moim zdaniem jest na duży plus, dlatego że właśnie hodowca też jak najbardziej ma prawo do wyboru takiego właściciela, także tutaj naprawdę z czystym sumieniem, z całego serduszka mogę polecić tę hodowlę. Także naprawdę. I przede wszystkim też tą rasę, także, bo to jest rasa też taka bardzo mało popularna. Jak chodzę na spacery z wiedzą, to wiele osób się pyta, co to jest za rasa, bo pierwszy raz widzą takiego pieska. I też to jest takie bardzo miłe, że ludzie się interesują też tak małymi pieskami, bo wiem, że niestety często jest takie przekonanie u ludzi, że mały piesek, tak jak właśnie wspomniałaś wcześniej na początku, że to tylko na kolanka, że to tylko do torebki, tylko taki miły do głaskania i że to jest taki zwykły kanapowiec, a ludzie też właśnie zapominają o tym, że małe pieski też mogą się sprawdzać tak naprawdę w różnych sportach, czy po prostu można z tym małym pieskiem coś robić. Także my też właśnie szerzymy taką troszkę wiedzę na ten temat, na swoim Instagramie troszkę rozpowszechniamy informacje na temat mniejszych piesków i o tym właśnie, że można coś z nimi robić, także tutaj troszkę się rozgadałam na to pierwsze pytanie.
Nie no, ale to jest właśnie super. W ogóle bardzo mi się podoba ta twoja idea, że założyliście sobie wręcz grupę taką na Facebooku, gdzie faktycznie no jakby macie kontakt, macie taki punkt, w którym możecie właśnie wymienić się jakimiś poradami, rozwiązać jakieś na pewno problemy. Jest was po prostu tam cała grupa i faktycznie sobie pomagacie. To jest po prostu rewelacyjne. Jest jeszcze ten hodowca, który jakby patrzy na to wszystko i też w każdej chwili może wam pomóc. Ja też w ogóle jestem, tak jak ty powiedziałaś, zdania, że jeżeli hodowla, no to mimo wszystko FCI i że jednak ta czysta rasa, bo wiadomo, to też niesie ze sobą jakąś, no powiedzmy, mniejszą lub większą gwarancję, że z tym psem jest wszystko w porządku, tak? Że on się rodzi bez żadnych wad genetycznych. Także okej. Okay.
Tak, dokładnie. Mi też zależało na tym, bo papilony mają skłonności właśnie do trudności z rzepkami, że im potrafią te rzepki wypadać. Także
mają podobnie.
Tak, tak. I też mają problemy ze stawami. A kupując właśnie pieska w takiej hodowli z prawdziwego zdarzenia, to rodzice mają robione badania. Także tutaj też jest to bardzo takie ważne i myślę, że kluczowe, że rodzice jakby nie noszą w sobie tego genu, że tak powiem, który właśnie odpowiada za te skłonności. Wiadomo, że czasem jest tak, że można odziedziczyć skłonności po przodkach, czy po prostu po kimś innym z rodziny, ale właśnie dla mnie ważne jest to, że te pieski są przebadane, że mają zrobione te badania i to jest dla mnie taka troszkę gwarancja, że faktycznie ten piesek, że tak powiem, na troszkę dłużej ze mną zostanie. Także to też myślę, że dla ludzi też powinno być to taką ważną kwestią. Także myślę, że na to też warto zwrócić uwagę po prostu.
Dokładnie, jestem tego samego zdania, w 100% się zgadzam. Powiedz mi proszę, bo wspomniałaś właśnie, że też próbujesz przełamać ten stereotyp, że małe psy to są psy do torebki, że można je używać do sportów, że świetnie się tam odnajdują. I powiedz mi, skąd w ogóle u Ciebie takie zainteresowania sportowe i skąd w ogóle pomysł na to, żeby z Bezą zacząć robić agility?
Powiem szczerze, że to jest taki trochę, można powiedzieć, takie hobby rodzinne, bo właściwie to się zaczęło od mojej kuzynki, która trenuje agility ze swoimi dwoma spanielami. Kuzynka ma dwa spaniele, cocker spaniele. I to właściwie jakoś tak kuzynka sobie trenowała, ona trenuje już koło 15 lat, tak nie bardzo długo. Później tym hobby zaraziła moją siostrę. Siostra na początku próbowała z jamnikiem trenować, jednak jamniki nie mają aż takich predyspozycji. Była na paru treningach, ale też jakby nic na siłę, dlatego jamnik tylko takie poznał początki, ale że tak powiem, nie miała aż takich predyspozycji, dlatego siostra jej na siłę, że tak powiem, nie zaciągała na te treningi. I później moja siostra zakochała się w rasie owczarki szetlandzkie. To jest rasa bardzo taka, można powiedzieć, z wyglądu podobna do owczarka szkockiego, czyli do tego psa z filmu Lassie Wróć. Tylko że jest to taka mniejsza, można powiedzieć, wersja. Chociaż z wyglądu jest troszkę inaczej, siostra zawsze się denerwuje, jak ktoś mówi, że to jest właśnie Lassie, bo jednak troszkę inne są z wyglądu, mają inny charakter, ale siostra zaczęła ćwiczyć właśnie z tym swoim owczarkiem szetlandzkim. Z kolei tak swoją drogą teraz ma już dwa owczarki, bo jest bardzo zakochana w tej rasie, także z tym młodszym.
No jednym się nie kończy.
Tak. Młodszy skończył rok, także z tym młodszym też zaczyna już pomału trenować. I jak jakoś tak podchwyciłam, zobaczyłam, co one fajnego robią. Spodobało mi się to na filmikach. I powiem szczerze, że chciałam spróbować z Bezą, jak jej w ogóle to będzie wychodzić. Na początku w ogóle nie miałam takiego parcia, żeby coś w ogóle z tego wyszło. Podchodziłam do tego na spokojnie. Z Bezą, jak była mała, to zaczęłyśmy od chodzenia na psie przedszkole. I tam miałyśmy takie typowe podstawy odnośnie psiego posłuszeństwa. Były jakieś takie podstawowe komendy typu siad, leżeć. Było też bardzo ważne przywoływanie, żeby pies nas właśnie takie aktywne słuchanie. Ale było też skupienie stricte właśnie takie na właścicielu, żeby pies też nam ufał. Było takie budowanie relacji z psem, co moim zdaniem jest kluczowe właśnie tak naprawdę przy pracy z każdym psem. I nieważne, czy my tutaj z psem chcemy trenować jakieś sporty, czy po prostu to jest pies taki, że tak powiem, typowo domowy, no to uważam, że ta relacja z psem to jest coś takiego bardzo, bardzo ważnego i tak naprawdę uważam, że każdy właściciel psa powinien zacząć od takiej naprawdę super relacji. I potem w przedszkolu też szukałam czegoś więcej. Też na koniec przedszkola było takie właśnie wręczenie dyplomu, było takie zakończenie. I usłyszałam bardzo miłą rzecz od naszej instruktorki. Usłyszałam, że bardzo fajnie się na nas patrzy z Bezą, bo mamy wypracowaną super relację, wytworzyła się między nami super więź, której na początku nie było, a jak chodziłyśmy na te treningi właśnie na przedszkole, no to dzięki temu, właśnie dzięki tym treningom, to między nami utworzyła się taka więź i widać, że Beza zaczęła mi ufać, że zaczęła ze mną tak podążać. I po przedszkolu właśnie brakowało mi treningów. Długo myślałam, co zrobić, też ze względu na to, że jednak pracuję na cały etat i pracuję zmianowo. Raz kończę o 16, raz kończę o 17.30, także tutaj właśnie jest taki duży rozstrzał czasu i dosyć ciężko było mi się umówić na takie treningi grupowe, bo często było tak, że się zaczynały koło 16, 17, co dla mnie niestety nie było osiągalne. I ja też właśnie długo szukałam czegoś fajnego, co by można było zacząć robić z pezą. Ja też od początku w niej widziałam takie, można troszkę powiedzieć, predyspozycje, bo ona od początku była takim skocznym szczeniakiem, chciała wszędzie skakiwać, na kanapę nauczyła się bardzo, bardzo szybko skakiwać. I też było widać, że ona ma takie po prostu predyspozycje, że ona też jest bardzo szybka, bardzo zwinna. Na pierwszy trening z bezą poszłam, gdy miała 10 miesięcy. I był to trening indywidualny, bo też od razu mogę wspomnieć, że agility to tak naprawdę to jest sport kinologiczny i to jest dyscyplina sportu, która polega na tym, że pies musi pokonać tor w jak najszybszym czasie i możliwie z jak najmniejszą ilością błędów. Oczywiście najlepiej, żeby tych błędów nie było wcale, ale wiadomo, że różne rzeczy dzieją się podczas przebiegu. Tak naprawdę agility to jest sport, w którym pies współpracuje z właścicielem, bo to właściciel wydaje psu komendy, właściciel również biega z psem, także pies musi podążać za tym właścicielem. Także tutaj bardzo ważna jest ta relacja między właścicielem a psem. I tak jak wcześniej wspomniałam, na pierwszy trening poszłam z bezą, gdy miała 10 miesięcy. Czy to wcześniej? Tak naprawdę to jest taki, można powiedzieć, odpowiedni wiek, bo tak naprawdę też dużo osób może sobie wyobrażać, że agility to wiadomo, przeszkody, tunele, slalomy, jakieś takie właśnie fajne, że tak powiem, ludziom się wydaje, że to są fajne takie właśnie przeszkody, które pies pokonuje, czy tam może nie wszyscy znają te takie fachowe nazwy, ale właśnie jest tam też palisada, jest kładka, ale to nie jest tak, że na pierwszym treningu zaczynamy robić takie zaawansowane rzeczy. My tak naprawdę jak zaczęłyśmy trenować, Beza miała 10 miesięcy, to wszystkie chopki, tyczki leżały na ziemi. To nie było tak, że my od razu zaczęłyśmy te przeszkody pokonywać skacząc, tylko tyczki leżały na ziemi. Tak naprawdę pierwszą tyczkę Beza przeskoczyła, mając skończony rok, także przez te 2 miesiące trenowałyśmy tak, że tyczki były na ziemi. Beza przez te tyczki nie tyle przeskakiwała, ale po prostu przechodziła, żeby się nauczyła, że to jest coś, co trzeba pokonać, ale była jeszcze na tyle młodym psem, nie miała, że tak powiem, uformowanych stawów, żeby już te tyczki przeskakiwać. I pokonywałyśmy tunele, także tutaj z tunelem też trzeba było się zaznajomić, Beza musiała się oswoić, co to w ogóle jest tunel, że przez to trzeba przebiec, na początku oczywiście przejść. Przebiec to dopiero było w późniejszym czasie, ale to też właśnie dla psa była taka nowość. I też bardzo ważne jest to, żeby pies miał motywację, bo jeśli pies nie ma motywacji, to tak naprawdę nie pokona żadnej przeszkody. I tutaj nie ma znaczenia, czy to jest tunel, czy to jest hopka. Motywacja jest tutaj takim słowem kluczem, który jest bardzo, bardzo ważny. I tutaj nie ma znaczenia, czy to jest motywacja na smaczki, na jedzenie, czy to jest motywacja na zabawkę. Wszystko jedno. Ważne po prostu, żeby ta motywacja była na tyle silna, żeby pies był w stanie te przeszkody sam w siebie pokonać. Oczywiście za pokonanie przeszkód pies dostaje nagrodę. Tak jak wspomniałam, właśnie albo w postaci smaczków, albo w postaci zabawki. U nas od początku były to smaczki, z tym, że oczywiście przed takim treningiem, jeśli był rano, to Beza nie dostawała śniadania, żeby po prostu chętniej, że tak powiem, te smaczki zjadła, ale też ja na treningi zabierałam takie smaczki, których nie dostawała na co dzień, czyli po prostu takie lepsze, takie, żeby kojarzyło jej się z czymś takim fajniejszym, ten trening. Ja też często na treningi zabieram parówkę, zwykłą parówkę. Oczywiście są to parówki takiej lepszej jakości, gdzie mają w sobie dużo mięsa, ale to są to takie zwykłe parówki lub właśnie takie lepsze smaczki, których Beza na co dzień nie dostaje. I ona na jedzenie po prostu ma świetną motywację. Za jedzenie zrobi wszystko. Teraz staramy się troszkę przekierować tę motywację na zabawki, szczególnie na szarpak czy piłki, bo właśnie szarpak jest takim dobrym narzędziem do agility, bo później po przebiegnięciu pary przeszkód czy całego toru pies ma możliwość poszarpania się, też troszkę rozładowania tych emocji. Także staramy się troszkę to przekładać właśnie teraz już na zabawki i to też ze względu na to, że chcemy w przyszłości startować w zawodach. Już pierwsze zawody za nami, ale właśnie w takich zawodach oficjalnych pies może biegać na zabawkę, a nie może biegać na smaczki. Dlatego stąd też moja taka decyzja, żeby pomału właśnie przekładać to na zabawkę. I też tak naprawdę, jeśli chodzi o treningi, to my zaczęłyśmy od treningów indywidualnych, bo to też taka ciekawostka, dużo ludzi może o tym nie wiedzieć, ale treningi mogą być albo grupowe, albo indywidualne. Grupowe treningi to są grupy 3, max 4 psy, na pewno nie więcej. I polega to na tym, że na początku jeden pies pokonuje tor czy przeszkody, zależy właśnie na jakim są etapie zaawansowania, po czym pies robi sobie przerwę i później jest kolejny pies. My zaczęłyśmy chodzić na treningi indywidualne ze względu na to, że ja jak się zdecydowałam na pierwszy trening, to Bezo dostała swoją pierwszą cieczkę. Ja też nie chciałam odkładać tego w czasy i po prostu stąd treningi indywidualne. Też dużo czasu tak naprawdę zajęło nam znalezienie takiego odpowiedniego klubu. Na kluby niestety też trzeba uważać, bo ja też pytałam znajomych, którzy właśnie się obracają w tym środowisku, że tak powiem, psim. Pytałam o kogoś, kogo mogło mi polecić. Także tutaj właśnie też trzeba uważać, bo klub klubowi nierówny i warto właśnie też kogoś bardziej doświadczonego podpytać, kto jest taki bardziej warty uwagi, u kogo po prostu zacząć ćwiczyć. Oczywiście każdy też weryfikuje jakby sam ze swoim psem, ale myślę, że warto zasięgnąć wcześniej takiej opinii od kogoś bardziej doświadczonego. Także wybrałyśmy klub, zaczęłyśmy te treningi indywidualne ze względu na bezycieczkę i później jakoś tak zostałyśmy na tych treningach indywidualnych. Też troszkę ze względu na moją pracę, bo treningi grupowe odbywały się zazwyczaj w tygodniu, a my się umawiałyśmy na treningi weekend, była to sobota lub niedziela zawsze. I jakoś te treningi właśnie tak się skupiały na tych treningach indywidualnych. Też tutaj miałam taką troszkę obawę, co będzie w przypadku, kiedy będę chciała z Bezą pojechać na zawody i będą rozproszenia w postaci innych psów.
Właśnie o to chciałam zapytać, co w takiej sytuacji, nie?
Tak, i też zapisałam się na taki trening właśnie z innymi psami, żeby zobaczyć, jak Beza funkcjonuje na takim treningu. Na początku miała drobne trudności, bo się troszkę rozpraszała, była zainteresowana innymi psami, ale z czasem udało się osiągnąć coś takiego fajnego, czyli po prostu Beza już na te psy nie zwracała uwagi, skupiała się na mnie i to było coś takiego naprawdę fajnego. Dla mnie to było takie wielkie osiągnięcie, było to dla mnie taki, że tak powiem, mały kroczek, ale dla mnie to było coś takiego bardzo ważnego, coś dużego. Ja też jestem za takim pozytywnym szkoleniem i tak naprawdę Beza nigdy nie dostała ode mnie żadnej kary. Wszystko było na zasadzie pochwał, nawet jeśli uczyłam ją, jak była szczeniaczkiem, uczyłam ją treningów czystości, czyli wychodziłyśmy po prostu na dwór, to jak zdarzyło jej się zrobić siku w domu, ani na nią nie krzyczałam, ani jej nie biłam, broń Boże, co niektórzy jeszcze niestety praktykują.
Po tak, prostu... albo wciskanie pyska w siuśki, to też.
Tak, tak, dokładnie. Po prostu mówiłam coś na zasadzie, ojej, zdarzyło się. I sprzątałam, i to było tyle. Natomiast za zrobienie siku na dworzu, no to właśnie dawałam jej i pochwały słowne, ale też bardzo, bardzo dużo smaczków na samym początku, żeby skojarzyła sobie to z czymś takim dobrym i dostaje coś dobrego właśnie za to. Także ja jestem jak najbardziej za takim pozytywnym szkoleniem, żeby też pies miał do nas zaufanie, bo to jest takie bardzo ważne. I tak samo właśnie było też, jak zaczęłyśmy trenować właśnie agility, no to zaufanie, to skupienie, to było coś dla mnie takiego kluczowego. Też powiem szczerze, że na pierwsze nasze zawody zapisałam się bardzo szybko, po naszych 17 treningach zaledwie. I my też miałyśmy troszkę przerwę, dlatego że treningi nasze odbywały się na dworzu, także na takim terenie otwartym. I miałyśmy przerwę ze względu na to, że była zima. A w tym roku była zima taka naprawdę, jak na Polskę.
Konkretna.
No, tak, była zima taka ostra i był śnieg, był lód. Także te treningi były utrudnione, bo wiadomo, że właśnie w takich warunkach nie można biegać i też były temperatury bardzo zimne. Było bardzo zimno na dworzu. Dlatego miałyśmy przez zimę taką, można powiedzieć, nawet było takie 2 miesiące miałyśmy przerwę, także to była taka dosyć długa przerwa. I tak naprawdę nasze pierwsze zawody odbyły się w kwietniu. To była taka troszkę szalona decyzja z mojej strony, bo po przerwie miałyśmy zaledwie 2 treningi. Ale były to też takie zawody treningowe, czyli nie były to takie zawody oficjalne przez właśnie Związek Kinologiczny i tak dalej, tylko były to takie bardziej zawody treningowe. Oczywiście to też warto właśnie wspomnieć, bo w agility istnieje coś takiego jak klasy. Po pierwsze są klasy wzrostowe, psy są podzielone właśnie na klasy według wzrostu. A po drugie są klasy pod względem zaawansowania. I na tych zawodach to były zawody, które się odbyły w Poznaniu. Oczywiście też jak najbardziej był podział na takie klasy. Co mi się spodobało, to była taka klasa minus zero, czyli dla takich bardzo, bardzo początkujących psów. Jedyne ograniczenie było takie, że pies musiał mieć skończony 15 miesięcy. Beza w tym momencie miała skończone 16, także się łapała jak najbardziej. I były to proste takie torki. Zawody polegały na tym, że na początku było zapoznanie z torem, czyli wszystkie osoby, które brały udział w danej klasie, miały zapoznanie z torkiem. Oczywiście przeszkody były rozstawione. Rozstawione były numerki, także każdy właściciel wiedział, w jakiej kolejności ma pokonać ten tor z pieskiem. I potem po prostu po kolei każdy biegał ze swoim psem. I też mogę się tutaj tak troszkę pochwalić naszym osiągnięciem, bo uważam, że jak na pierwszy raz, to Beza naprawdę odniosła ogromny sukces, bo zawody polegały na tym, że były 3 przebiegi. W tej klasie, w której startowałyśmy, czyli minus zero, nie było czegoś takiego jak miejsca, ale były nagradzane 300 przebiegi, czyli po prostu taki przebieg, w którym pies, zarówno pies, ale też właściciel pokonał tor w wyznaczonej kolejności, też, że tak powiem, pies... czy właściwie też właściciel, bo to czasem też się zdarza, nie zboczył z toru, czy po prostu nie pomylił kolejności, czy pies nie pokonał w złej kolejności przeszkód, czy nie pokonał przeszkody jednej dwukrotnie. Czasem zdarzają się po prostu właśnie różnego rodzaju błędy. I Benzo na 3 przebiegi miała 2 przebiegi czyste, czyli to oznacza, że nie miała żadnego błędu. Także naprawdę nasze pierwsze zawody i uważam, że to jest ogromny sukces. Pierwszy przebieg, miałyśmy jeden błąd, ale wydaje mi się, tak jak potem oglądałam filmiki z tych zawodów, to wydaje mi się, że to był błąd bardziej po mojej stronie, bo ja za późno po prostu powiedziałam komendę, a to też jest bardzo ważne, żeby te komendy powiedzieć na tyle wcześnie, żeby pies wiedział też, o co nam chodzi, bo tu też jest bardzo ważna komunikacja między nami a psem, żeby pies też wiedział, co ma robić, no bo wiadomo, jakby my wiemy, w jakiej kolejności jest ułożony torek, pies nie bardzo i po prostu ważna jest taka komunikacja między nami a psem, żeby pies dostał jasny sygnał, żeby wiedział, które przeszkody ma po kolei pokonywać. Także tutaj wydaje mi się, że błąd był po mojej stronie, ale uważam, że jak na pierwsze zawody, to naprawdę było
super. Rewelacja.
Tak, także naprawdę byłam taka bardzo zadowolona. Akurat w tej kategorii nie było, tak jak wspomniałam wcześniej, miejsc, ale były nagradzane czyste przebiegi, także dostałyśmy i naklejki, i takie przypinki, że to był czysty bieg, także naprawdę super. W tych już takich bardziej, można powiedzieć, poważniejszych kategoriach były miejsca, były już takie poważniejsze nagrody, ale właśnie tutaj też byłam zadowolona, że jest ta kategoria taka minus zero, czyli taka naprawdę dla początkujących i fajnie też się jakby odnalazłyśmy w tej sytuacji. Ja też się troszkę stresowałam, jak to wyjdzie, bo to było nowe miejsce. Beza tak naprawdę była pierwszy raz na tym placu, bo my na co dzień trenujemy w Warszawie, a zawody się odbyły w Poznaniu, także i też miałyśmy ze sobą właśnie drogę, musiałyśmy pokonać, ale też to był nowy plac, było nowe miejsce, nowe psy, nowe osoby. Także miałam też takie troszkę obawy, jak sobie Beza poradzi w takim miejscu, jak na nią wpłyną rozproszenia, ale moje obawy były troszkę zbędne, bo naprawdę poradziła sobie świetnie, także mogę być z niej tutaj ogromnie dumna i można to troszkę uznać, że takie przechwalanie się, ale uważam, że naprawdę jest to ogromny sukces, który odniosła. Ja też jakby od początku, jak zaczęłam z Bezą trenować, to nie miałam takiego parcia, że musimy ćwiczyć agility i koniec, że musimy zdobywać jakieś miejsca w zawodach, że musimy być najlepsze. W ogóle nie o to mi chodziło. Chodziło mi po prostu o dobrą zabawę, o to, żeby coś robić z psem. Też Beza jest psem takim bardzo aktywnym, bardzo żywiołowym, ona potrzebuje ruchu i wbrew pozorom właśnie jak często ludzie myślą, że małe pieski, no to im wystarczy tylko taki krótki spacer pod blokiem, zrobi się
bujnie.
No bo niestety nie, tutaj dużo ludzi jest w błędzie właśnie. Małe pieski również potrzebują dużo ruchu, też mają taką potrzebę, trzeba im tą potrzebę zapewnić. Też właśnie chodząc na te treningi zobaczyłam, że Bezie to się podoba, że ona czerpie z tego radość, że ona chce to robić. Mi też powiem szczerze, że to się spodobało, takie bieganie. Ja też jakby troszkę mogę zadbać dzięki temu o swoją kondycję, ale też przede wszystkim jest to czas spędzony wspólnie, także dla mnie to też jest niezwykle istotne, że możemy coś zrobić razem, też się buduje taka dodatkowo fajna więź między nami. Uważam, że ta więź jest jeszcze taka mocniejsza. I właśnie na treningach też dużo patrzę na Bezę, na to, jaki ma dzień, bo wiadomo, psy tak jak my czasem mają gorszy dzień, czy po prostu pogoda jest nie taka, no różne czynniki na to wpływają. I też nigdy nie robiłam czegoś na siłę. Po prostu jak widziałam, że Beza ma mniejszą motywację, no to wtedy robiłyśmy z naszą instruktorką przerwy, czy po prostu dawałyśmy jej chwilę takiego właśnie odpoczynku, żeby mogła się na chwilę zająć czymś innym i później wracałyśmy do tej konkretnej rzeczy. Także tutaj też uważam, że warto patrzeć na psa, warto też właśnie obserwować, czy psu to się podoba, bo niestety też wiele osób ma też takie troszkę błędne pojęcie na temat agility, że pójdziemy na trening i od razu pies będzie skakać nie wiadomo jakie to wysokie przeszkody, nie wiadomo co będzie robić na tym torze. Powiem szczerze, że my trenujemy właśnie od września, właściwie to był koniec września, można powiedzieć, że październik. My miałyśmy tą przerwę taką dwumiesięczną, ale co robimy do tej pory, to przeskakujemy przez chopki, tunele jak najbardziej, skok w dal, czyli to jest taka, można powiedzieć, troszkę szersza chopka. Zaczęłyśmy palisadę, ale też właściwie nie jest skończona, bo ona jest na razie tak obniżona, także nie jest jeszcze na takiej docelowej wysokości, tylko po prostu na razie jest dużo niższa i właściwie to jest koniec. Nie zaczęłyśmy slalomu ze względu na to, że Beza właściwie dzisiaj skończyła 17 miesięcy, czyli jest jeszcze takim młodym psem, także jeszcze ma na to czas. Huśtawki, czyli też takie jakby przeszkody, która często kojarzy się z agility, że pies wchodzi i że tak powiem, ta przeszkoda razem z psem na drugą stronę się przechyla. Tego też jeszcze nie zaczęłyśmy. Wszystko na spokojnie, wszystko przyjdzie z czasem, także na razie jakby pokonujemy tory, które się składają z tych takich podstawowych przeszkód, ale są to takie tory już bardziej zaawansowane, już robimy różnego rodzaju zmiany, robimy w agility, to właśnie są takie bardziej fachowe nazwy typu ślepa zmiana, ciasne skręty, auty, także już takie rzeczy robimy, nad tym sobie pracujemy. Ale właśnie wszystko na spokojnie, że tak powiem, tutaj fajnie też jest podążać za psem, także wszystko na spokojnie, mamy jeszcze czas, bez takiego ciśnienia, pokonujemy torki już coraz dłuższe, bo na początku jak zaczęłyśmy trenować, to te torki składały się z trzech przeszkód, w tym momencie nasze torki to tak do 13-14 już spokojnie dochodzi. Oczywiście to jest różnie, bo czasem jest tak, że przebiegamy cały torek od razu, czasem jest tak, że sobie dzielimy na mniejsze części, na przykład na 2 czy 3. To wszystko zależy tak naprawdę od motywacji, jaką ma Beza w danym dniu, od pogody, bo na przykład dzisiaj byłyśmy na treningu, było 25 stopni w słońcu, także ten trening też wyglądał troszkę inaczej, po prostu, że tak powiem, wejścia na pokonywanie torku były troszkę krótsze, były też często przerwy, podczas przerw szłam z Bezą w cień, żeby mogła też się napić, żeby mogła troszkę odpocząć, także tutaj też fajnie się dopasować do psa. Myślę, że to też jest takie kluczowe, żeby właśnie zauważyć te potrzeby. No i też przede wszystkim właśnie dobry trener, dobry instruktor, który też jakby na spokojnie wytłumaczy i powie, co jest okej, nad czym można popracować. Oczywiście my po każdym treningu dostaniemy, że tak powiem, zadania domowe, które polegają na tym, że nie tyle stricte, że mam z Bezą, nie wiem, skakać przez nie wiadomo co, że mam sobie w domu układać tory. Nie, to nie na tym polega. Ale na przykład można sobie ćwiczyć ciasne skręty czy auty na drzewach, w lesie, w parku. Tak naprawdę przy zwykłych spacerach można wpleść takie elementy agility. Też przede wszystkim, żeby w ogóle zacząć trenować, to ważne jest, żeby pies znał takie podstawowe komendy, czyli przede wszystkim musi być to siad, musi pies potrafić zostać w miejscu, co dla niektórych psów może być to trudnością, ale to musi być przepracowane, bo jeśli pies nie będzie zostawać w miejscu, to my tak naprawdę nie zaczniemy trenować agility, bo to też polega na tym, że pies zostaje przez chwilę w miejscu, my odchodzimy trochę dalej, później jest ta komenda zwalniająca i pies biega już, biegnie przez tor, ale no to jest takie kluczowe, to musi być. Ważne też jest przywoływanie, żeby pies miał to przepracowane, żeby pies do nas przybiegał na zawołanie i też żeby się potrafił odwołać czy to od innego psa, czy od jakiegoś zapachu, który go w danym momencie zainteresuje, czy na przykład, nie wiem, będzie przejeżdżający samochód, czy jakiś ptak, także tutaj też jest ważne to przywoływanie, żeby pies po prostu się na nas skupiał i dopiero jak mamy takie przepracowane, takie podstawy, no to wtedy dopiero można zacząć. My miałyśmy już te podstawy przepracowane, dlatego właśnie też te 10 miesięcy to był taki odpowiedni wiek, żeby zacząć. Natomiast tutaj mogę taki przykład podać, że to też właśnie dużo zależy od psa i tak naprawdę nie można powiedzieć, w jakim wieku warto jest zacząć, bo każdy pies też jest, że tak powiem, indywidualną jednostką. Każdy pies ma troszkę inne zachowania, trudności, u siebie w innym tempie. I siostra z tym pierwszym swoim opiekunem przed wszystkim, no to właśnie też zaczyna w pewnym wieku. Natomiast z swoim drugim, młodszym dzieckiem, to on w tym momencie skończył rok i robi takie zupełnie nowe rzeczy i to dopiero zaczęła właśnie, jak skończył rok, bo po prostu jeszcze nie był na to gotowy. Miał inne rzeczy do przygotowania. Bardzo lubił biegać właśnie za ptakami, czy za takimi jazdami, samochody, hulajnogi i ciężko mu się skupić, nie miał jeszcze aż tak wyrobionej motywacji, dlatego siostra poczekała troszkę dłużej z tymi treningami. Aktualnie zaczyna im już coś tam wychodzić, także tutaj też jakby nie ma takiej recepty, nie można podać konkretnego wieku, w jakim wieku jest dobrze zacząć z psem, bo tak naprawdę tutaj trzeba patrzeć na indywidualne potrzeby psa, na jego charakter, na to, czy już jest gotowy, czy jeszcze nie, także takiego konkretnego wieku nie można podać, minimalnego. Z kolei też myślę, że maksymalnego wieku też jakby nie można tutaj podać. Ważne po prostu, żeby pies był zdrowy, bo tak naprawdę jeśli ktoś ma ochotę zacząć z psem, który ma 5 czy 6 lat, to czemu nie? Może nie będzie to pies, który będzie biegał w zawodach, ale, że tak powiem, rekreacyjnie, tak dla siebie, żeby po prostu troszkę pobiegać, poprawić tą relację z psem. Także myślę, że to jest naprawdę też super pomysł. Ważne jest, żeby po prostu pies był zdrowy, a wiek psa tutaj właśnie aż takiego znaczenia nie ma. Jeśli pies właśnie jest w takim starszym wieku, no to warto mu też zrobić badania u weterynarza, czy to rentgen, czy po prostu jakieś inne badania weterynarskie, żeby też się upewnić, czy po prostu tu nie zrobimy krzywdy, bo wiadomo, co innego bieganie na spacerach, a co innego bieganie przez przeszkody. Także myślę, że tutaj warto też zasięgnąć porady od weterynarza, od kogoś takiego, kto po prostu się zna. Ale myślę, że naprawdę można zacząć biegać z każdym psem, w każdym wieku. I tutaj też taki troszkę mniej odnośnie agility, bo niestety wiele uważa, że agility no to tylko border, collie i te przysłowiowe bordery, że one są agility, ewentualnie jakieś właśnie spaniele. Spaniele też są bardzo taką rasą, że tak powiem, często wspominaną, jeśli chodzi o agility. Też teriery, właśnie Jackie, też są taką rasą kojarzoną często z agility, a tak naprawdę agility może trenować każdy pies, tak jak wspomniałam wcześniej, właśnie zdrowy, czy to kundelek. Z kundelkiem też jak najbardziej można trenować. Jeśli chodzi o papilony, to znam tak naprawdę parę papilonów, które biegają właśnie w agility i nawet osiągają bardzo wysokie wyniki. Nawet kojarzę papilona, który został już teraz, nie pamiętam dokładnie, czy to mistrzem Polski, czy gdzieś wyżej. W każdym razie też miał takie wysokie osiągnięcia. Także Tutaj też troszkę mnie irytuje takie podejście ludzi, że agility to tylko i wyłącznie border, a jak ktoś przychodzi na treningi właśnie z inną rasą, a już jak przychodzi ktoś na treningi właśnie z takim małym pieskiem, to jest takie, o Boże, co ty robisz, czy to na pewno, czy to jest dobry pomysł, a tak naprawdę takie pieski też bardzo dobrze się sprawdzają w sportach, także tutaj też można z nimi ćwiczyć jak najbardziej. Także...
A powiedz mi, czy ty personalnie na przykład spotkałaś się z jakąś taką, powiedzmy, ciekawą reakcją na to, że idziesz ćwiczyć agility z takim psem, bo na przykład no ja z Groszkiem, my jakby dopiero stawiamy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sporty, bo Groszek też jest młodziutki, ale tak jak wspomniałaś wcześniej, no my dopiero jakby poznajemy tor, właśnie siedzimy sobie w tunelu, sobie siedzimy w tunelu, bo Groszek miał z tym problem na przykład. Chopki leżą tylko i wyłącznie na ziemi i tylko sobie przez nie przechodzimy i robimy dosłownie takie malutkie kroczki. Natomiast jak w ogóle pojawił się mi w głowie ćwiczenia agility, bo jakby ja miałam takie ambicje już tam wcześniej, jeszcze zanim miałam psa, no to wszyscy na mnie patrzyli jak na wariatki, mówili, ty jesteś chora, no przecież chihuahua, no to jest właśnie tylko do torebki, to przecież ten pies nic nie zrobi. I zastanawiam się, czy ty miałaś jakieś tego typu sytuacje.
Ja osobiście takich sytuacji nie miałam. Powiem szczerze, że jakby też hodowczyni Bezy właśnie tak troszkę mi podsunęła ten pomysł, dlatego że ja już wiele razy wielu osobom opowiadałam tą historię, także ale Beza jest u mnie, że tak powiem, przez przypadek. To jest pies, którego wzięłam w okresie pandemii. Ja długo, właśnie tak jak wspominałam, wcześniej szukałam hodowli ogólnie u Moniki to wygląda to tak, że wcześniej się rezerwuje szczeniaki, także ona zawsze ma bardzo dużo chętnych na te pieski. I to był taki troszkę przypadek, dlatego że ja pisałam do Moniki, kiedy będzie miała jakiś kolejny miód, ona mi tam odpisała w jakim czasie tak mniej więcej. Ja właściwie byłam już taka, że okej, wybrałam sobie hodowlę, bardzo mi się spodobała, spodobał mi się też jak właśnie kontakt z hodowczynią i tak, dobra, no to za jakiś czas pewnie ten piesek się u mnie pojawi. Aczkolwiek tutaj była taka troszkę niespodziewana sytuacja, dlatego że Beza była psem, który był zarezerwowany, ona miała jechać za granicę, właśnie jej właściciele mieli mieszkać za granicą, aczkolwiek był to okres pandemii, kiedy te takie wyjazdy za granicą, za granicę nie były możliwe i też właśnie się zwolniła na nią rezerwacja. I później Monika ogłaszała na grupach, że zwolnił się piesek. Ja jak zobaczyłam jej zdjęcie pierwsze, to się w niej zakochałam. Można powiedzieć, że to była taka miłość.
Ciao amora.
Tak, dokładnie. Czyli to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu jak zobaczyłam to zdjęcie, to tak sobie pomyślałam, ona musi być moja i muszę zrobić wszystko, żeby do mnie trafiła. I zaczęłam też właśnie pisać z Moniką, że tak powiem, wstępnie sobie ją zarezerwowałam. A to był dla mnie też taki dosyć trudny moment, bo mieszkałam w mieszkaniu wynajmowanym, gdzie właściciele nie zgadzali się na psa. I też ja bardzo jakby widziałam, że ten pies jest dla mnie zarezerwowany, ale też z drugiej strony widziałam, że to nie może być tak, że ja jakby odkładam, że na przykład przyjadę po nią, nie wiem, za pół roku, kiedy zmienię mieszkanie i zaczęłam po prostu szukać mieszkania. W tym okresie akurat fajnie mi się trafiło, bo tak naprawdę to był taki przestój mieszkaniowy. Wiele też było ofert właśnie, że to był okres właśnie też, kiedy studenci wyjeżdżali do swoich rodzinnych domów, także te mieszkania się zwolniły. I znalazłam mieszkanie, gdzie właściciel zgodził się na psa. Ja nadal wynajmuję mieszkanie. Swoją drogą to jest kolejne mieszkanie, które zmieniłam, ale zależało mi na tym, żeby właśnie właściciel zgadzał się na psa, co w wynajmowanym mieszkaniu niestety nie jest łatwą sprawą. I że tak powiem, Beza nielegalnie mieszkała jeszcze w tamtym starym mieszkaniu przez 2 tygodnie. Troszkę się na początku bałam, co jeśli właściciele się dowiedzą, aczkolwiek było to już w takim momencie, kiedy oni wiedzieli, że mam złożoną już, że tak powiem, wypowiedzenie tej umowy, że ja się stamtąd wyprowadzam, także po prostu poszłam troszkę tak na żywioł, także Beza przez 2 tygodnie była takim troszkę lokatorem, możemy powiedzieć, na gapę.
Teraz się dowiedzą wszystko.
Ale to, ja się w niej na tyle zakochałam, że po prostu stwierdziłam, że ona musi być moja, że ona musi do mnie trafić. I po prostu potem już wszystko robiłam, żeby jak najszybciej się z tego mieszkania wyprowadzić i przeprowadzić już do takiego, gdzie faktycznie będzie mogła już mieszkać, żeby właściciele widzieli, bo też ja się troszkę obawiałam takiego momentu, co się stanie, jeśli zacznie na przykład szczekać, a właściciele w tamtym mieszkaniu, w którym nie mogła być, czy na przykład dowiedzą, że o kurczę, coś tutaj szczeka, czyli coś jest nie tak. No bo jednak jakiś kot, czy po prostu takie mniejsze zwierzę, typu królik, chomik, coś w tym stylu, no to takie zwierzęta, że tak powiem, za wiele odgłosów nie wydają. A pies to jednak jest takie stworzenie, które coś usłyszy, zaszczeka, także tutaj miałam troszkę takie obawy. A co jeśli sąsiedzi na przykład zobaczą, że ja z nim ten wychodzę, że wchodzę do mieszkania? Aczkolwiek jakoś tak, na szczęście nie było takiej sytuacji, żeby mnie właściciele przyłapali na czymś takim, także tutaj jakoś tak dobrze mi się to trafiło, że po prostu udało mi się ten okres jakoś przetrwać. Także tutaj taka też ciekawa dosyć historia tego początku naszego, jak to wyglądało.
Super, super. A powiedz mi, czy wracając właśnie jeszcze do treningów z Bezą, czy na przykład miałeś jakiś taki super, super problem, z którym trudno wam było się zmierzyć, jeżeli chodzi właśnie o te treningi? Bo na przykład właśnie u nas na początku był bardzo duży problem w ogóle z tunelem, gdzie Groszek panicznie się bał wejść do tego tunelu z tego względu, że miał taką sytuację, że jak jedne z pierwszych razy jak wskakiwał do tego tunelu, to jednemu uczestnikowi szkolenia zerwał się, i to w ogóle nie było nawet szkolenie agility, tylko posłuszeństwa, zerwał się border i wskoczył za tym Groszkiem moim do tego tunelu, no i wiadomo, no Groszek trochę trauma.
No tak.
Miał problem w ogóle z wejściem do tego tunelu, także ja na przykład robiłam takie cyrki, że faktycznie do tego tunelu z Groszkiem wchodziłam, tam mu wydawałam smaczki, leżałam sobie z nim tam, on dopiero załapał, że o, jest fajnie, dobra, i na ten moment tunel jest przepracowany. I zastanawiam się, czy na przykład u was były jakieś takie problemy, że na przykład była jakaś przeszkoda, której Beza nie chciała zrobić, albo było coś, co po prostu ją przerastało?
Jeśli chodzi o przeszkody, to nie, takich trudności nie miała. Miała trudności bardziej takie, które pojawiały się po prostu na placu, bo Beza generalnie ma bardzo, bardzo czuły węch, co niestety czasem jest ogromną taką trudnością, bo na przykład jak przychodziłyśmy na plac i wcześniej ktoś miał trening, czy po prostu nawet nie chodzi, że tego samego dnia, tylko gdzieś tam wcześniej i zostały gdzieś smaczki porozrzucane, to Beza dopóki tych wszystkich smaczków nie wyjadła z trawy, które gdzieś tam się ukrywały, to nie była w stanie się na czymkolwiek skupić. Po prostu to było tak, że ja ją wołałam, próbowałam coś zrobić, próbowałam zachęcić innym smaczkiem, takim dla niej bardziej atrakcyjnym, a ona nadal szukała w trawie, także to była taka ogromna trudność. Już teraz jest troszkę lepiej, ale czasem też się to pojawia, że ona właśnie tak zaczyna węszyć. A jeśli chodzi o przeszkody, to raczej takie trudności się nie pojawiały, chociaż Jeśli chodzi na przykład o tunele, to zaczęłyśmy od takiego prostego, krótkiego tunelu, jak on był rozłożony tak prosto, a później im bardziej właśnie chodziłyśmy na te treningi, im bardziej się zagłębiałyśmy w te agility, to nasza instruktorka te tunele zaczynała czy stawiać pod innym kątem, czy zaczynała właśnie je tak bardziej wyginać, żeby były bardziej takie zagięte. To pamiętam jeden trening, kiedy miałyśmy właśnie w takim okresie jesienno-zimowym, to był trening około tak 18-19, kiedy właśnie w tym okresie się robiło już ciemno, to Beza wtedy miała trudność, żeby wejść do tunelu właśnie kiedy było tak ciemno. Na treningach w ciągu dnia wchodziła bez problemu, nie miała z tym większych trudności, a gdy pojawiła się taka ciemność, to na dworze, miała trudności właśnie, żeby do tego tunelu wejść. No to taka właśnie jedyna sytuacja, jedyny trening, gdzie faktycznie była jakaś taka większa trudność z pokonaniem konkretnej przeszkody, ale tak to większych trudności nie było. Ja to się bardziej obawiam, bo ona jest taka bardzo szalona, bardzo spokojna i na przykład też jakby mamy rozkładane tory tak naprawdę różne i któregoś razu było tak, że tunel był rozstawiony pod palisadą, czyli pod taką bardzo wysoką przeszkodą. Palisady zaczęłyśmy już robić, aczkolwiek właśnie tak jak wcześniej wspominałam, ona na razie jest taka obniżona. Na razie to jest taka 1/3 takiej docelowej wysokości i jak robiłyśmy właśnie ten tunel, który był pod palisadą, ja powiedziałam Bezie wcześniej komendę tunel, która znaczy, że ma właśnie wejść do tunelu, to ona w tym momencie nie biegła do tunelu, tylko zaczęła mi się wspinać po tej palisadzie. I po prostu ja już miałam przed oczami sam najgorszy taki scenariusz, bo niestety była ustawiona na taką wysokość, której Beza jeszcze nie trenowała, nie miała tej wysokości przećwiczonej. Ale na szczęście weszła i potem zeszła. To nie było tak, że ona weszła przez tą całą palisadę, także weszła do pewnej wysokości i potem zbiegła szybciutko, także tutaj mi się udało tą sytuację opanować. Także tutaj właśnie też trzeba troszkę tak uważać. Ja też się do końca nie spodziewałam, że ona wejdzie na tą przeszkodę, także u niej to właśnie to tak troszkę jest pod tym kątem trudno i że ona bardzo jest taka szybka, że chciałaby i ona jest taka bardzo zwinna, szybka, że chciałaby wszystko szybko robić. A też byłam na treningu z jedną taką znajomą. Dla nas był to kolejny trening, a znajomej to był pierwszy, bo po prostu chciała zobaczyć, czy jej piesek się na takich treningach sprawdzi. I po prostu dla mnie to było coś nie do przejścia, bo ta znajoma postawiła psa na palisadzie, na górze palisady. Jakby my wtedy robiłyśmy coś innego z trenerką, jakby ona też tego nie zauważyła, jak to przeoczyła, a pies po prostu, ja wyobrażałam sobie już, co może
się... Jak on leci.
Jak on leci, zwłaszcza, że to też był mały piesek. I po prostu dla mnie to jest coś, co... I po prostu, no, ciężko mi jest takich ludzi zrozumieć, bo owszem, fajnie się patrzy na takie przeszkody, jak pies pokonuje jakieś takie bardziej skomplikowane, ale wszystko przyjdzie z czasem. Nie ma tak, że... To tak samo jak naprawdę, jak ludzie zaczynają trenować jakieś sporty, to nie jest tak, że, nie wiem... Na przykład w przypadku biegania pokonują od razu jakieś ogromne dystanse. Zaczynają najpierw od krótkich i potem z biegiem czasu po prostu sobie te dystanse wydłużają. No to właśnie tutaj jest dokładnie tak samo. Też zaczynamy od takich bardzo podstawowych rzeczy, a później jakoś to tak właśnie idzie i zaczynamy robić to takie bardziej zaawansowane. Także tutaj też warto... że tak powiem, nie spieszyć się z tym, no bo jednak można wtedy zrobić bardziej psu krzywdę, a to ma być taka też przyjemność, to ma być taka rozrywka też, zarówno dla psa, jak i dla nas. I tutaj też właśnie warto wspomnieć, że przed takim treningiem warto też zrobić psu rozgrzewkę, żeby pies też tak nie zmarszł, zaczął od razu biegać, tylko taką krótką rozgrzewkę, żeby też to ciało psa zdążyło się tak przygotować, żeby troszkę je rozciągnąć. No i tak naprawdę co na takiej rozgrzewce może być? Takie podstawowe zmiany pozycji, typu na przykład siad leżeć i tak parę razy. Taka właśnie zmiana pozycji, czy tak naprawdę to zależy też od tego, co pies umie, jakie sztuczki. Też właśnie przydaje się taka sztuczka ukłon, jak pies umie zrobić ukłon. Fajnie wtedy sobie rozciąga ciało, także to też jest taka fajna pomoc przy rozgrzewce. Fajnie, jak na przykład pies też, też potrafi na przykład cofać się do tyłu, to też jest taka bardzo pomocna przy rozciąganiu tego ciała, także takie to po prostu zależy tak naprawdę od możliwości psa, od tego, co on umie, ale też właśnie takie czy zmiany pozycji, czy na przykład jakieś takie obroty w jedną czy w drugą stronę, takie, żeby pies coś zrobił takiego, żeby się rozruszać, a nie tak, że od razu przychodzi na trening i już ma skakać, nie wiadomo jeszcze co robić. Także myślę, że rozgrzewka to też jest taki ważny element treningu, o którym nie można zapomnieć. No tak jak wcześniej wspomniałam właśnie o tym sporcie takim typowo ludzkim, który właśnie o tych sportach, które ludzie trenują, no to właśnie w sumie jest tak samo, że też nie zaczynamy od razu robić jakichś takich skomplikowanych rzeczy, tylko ta rozgrzewka też jest takim bardzo ważnym elementem. Także tutaj to też warto o tym pamiętać.
Super, to jest myślę w ogóle bardzo trafna uwaga, bo mam wrażenie, że niektórzy to też mają takie podejście do tego, że wiesz, że wchodzą na tor, dobra, no to lecimy, bo tutaj trzeba zrobić swoje, a jednak tak jak my zapominamy o tym, żeby się rozgrzać, a na końcu ćwiczeń rozciągnąć, tak zapominamy o tym, że naszym pieskom też jest to potrzebne i też te mięśnie muszą być w dobrej kondycji.
Tak, dokładnie, to też jest bardzo ważne, naprawdę. Na to też uczulam właśnie początkujące osoby. A i jeszcze taka jedna ważna rzecz, do której też jestem troszkę uprzedzona. W wielu miastach istnieje coś takiego jak takie dedykowane wybiegi dla psów. Są to takie po prostu ogrodzone tereny. Nie są to duże tereny, ale na przykład jest wybieg dedykowany psom małym, psom dużym i niestety są też wybiegi, że tak powiem, nazywane agility, nazywane tory przeszkód. Na tych wybiegach często są to przeszkody albo metalowe, albo drewniane, które przypominają przeszkody, które są używane w agility. Mówię przypominają, bo tutaj właśnie jest ta trudność, że wyglądają tak jak przeszkody właśnie używane w agility, aczkolwiek mogą być to przeszkody bardzo niebezpieczne dla naszego psa czy dla nas. Często właśnie w takich parkach te przeszkody, że tak powiem, są zaniedbane, czyli po prostu są w jakiś sposób uszkodzone, nie są sprawne, ale też tak naprawdę w takich parkach są takie podstawowe typu tunel, jakieś tam tyczki i też wiele razy widziałam, jak po prostu właściciele przywozą na taki park i robią z psem nie wiadomo co, po prostu te tyczki, tyczki, ciężko to nazwać tyczkami, bo to są po prostu zazwyczaj jakieś takie albo metalowe rurki, które nie są w ogóle bezpieczne dla psa, bo jak pies przeskoczy przez taką metalową rurkę, no to coś mu może się stać. Przeszkody, które są w agility, hopki i te tyczki, no to tyczki są zrobione, jeśli się nie mylę, to z takiego plastiku, z takiego tworzywa po prostu, które jest odpowiednie dla psa, które jest temu po prostu dedykowane. A w takich parkach, no to niestety albo to są metalowe rurki, albo to są często patyki, które spadają lub nie spadają, no to właśnie tutaj na to trzeba bardzo uważać. W takich parkach, tych takich wybiegach psich często właśnie te przeszkody albo nie są sprawne, albo są w ogóle nie zrobione tak profesjonalnie, Także tutaj trzeba też uważać na takie parki, bo wiele osób myśli, a pobiegam sobie z psem agility właśnie w takim parku. No niestety to jest takie błędne myślenie, bo owszem, można coś tam zrobić, ale uważam, że zaczynać z psem agility na własną rękę, to też to jest bardzo zły pomysł, bo jednak musimy mieć tam osobę, która powie, co robimy nie tak, która powie, co robimy dobrze, co jeszcze można poprawić, bo jednak to jest psi sport i to jest coś takiego, co w pewnym sensie jest też troszkę obciążające dla naszego psa, bo pies też no do końca nie wykonuje takich naturalnych ruchów, po prostu musi coś przeskoczyć, czy wysoko, czy po prostu coś ominąć, przez coś przejść. I uważam właśnie, że tutaj pomoc takiej osoby, która jest bardzo taka w tym temacie wykwalifikowana, która ma doświadczenie, to też na pewno jest taka pomocna. Ja nie jestem właśnie za tym, żeby ludzie trenowali na własną rękę taki sport, jeśli właśnie chodzi o agility, bo sztuczki sztuczkami, jest wiele filmików na YouTubie, które właśnie pokazują, jak nauczyć daną sztuczkę. I też wiele kanałów takich jest bardzo rzetelnych, bardzo pomocnych. Ja to ze swojej strony mogę polecić kanał Piesologia. Bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie się słucha, ogląda. Też kanał z John Doga jest super zrobiony. Piotr Wojtków także ma super takie różne filmiki. Też mam bardzo, bardzo dużą wiedzę na ten temat. Też, czy na przykład Michał Dąbrowski, który jest behawiorystą, to oni często, czy właśnie na YouTubie, czy na swoich Instagramach, dzielą się różnymi poradami, wskazówkami, dodają filmiki i jak najbardziej na tych filmikach można bazować, jeśli chodzi o czy właśnie takie podstawy posłuszeństwa, czy naukę nowych sztuczek. Ale jeśli chodzi o agility, to nie jest dobry pomysł, jak ktoś sobie ogląda. Tym bardziej właśnie takie amatorskie filmiki, później na przykład ma pomysł, że a to w swoim ogrodzie, nie wiem, postawię dwie butelki, jakiś patyk i zrobię sobie hopkę. No niestety, po prostu możemy zrobić więcej krzywdy psu. Także tutaj jestem za tym właśnie, żeby zainwestować w trenera. Wiadomo, takie treningi to też nie jest tania rzecz, no bo jednak właśnie takie treningi z trenerem kosztują, ale też z drugiej strony uważam, że jeśli ktoś tak naprawdę jakby chce zadbać o zdrowie tego naszego psiaka, no to jednak warto po prostu zapłacić, czy troszkę nawet więcej, czy po prostu warto znaleźć kogoś takiego, kto faktycznie się na tym zna i wie, co robi, także nic tutaj na własną rękę, bo można bardziej psu zaszkodzić i później po prostu mogą być z tego nieprzyjemne konsekwencje. Także tutaj właśnie też uczulam na to osoby, które są takie początkujące. Właśnie też kiedyś od mojej takiej znajomej słyszałam, że ona ma ogród, a to kupi jakieś tam tunele w Ikei, można kupić takie właśnie tunele dla dzieci do przechodzenia, a to sobie coś tam jeszcze postawi, kilka takich patyków i zrobi slalom. No po prostu jak ja to usłyszałam, to myślałam, że wyjdę z siebie, bo no po prostu nawet nie chciałam się tego komentować. Jedyne co sobie pomyślałam, to że szkoda mi tego psa i że po prostu szkoda jego zdrowia, no bo naprawdę można bardziej zaszkodzić niż faktycznie zrobić coś fajnego z tym psem.
No wiadomo, to jest jednak sport, a umówmy się, sporty są kontuzjogenne. To nie jest to, że bierzesz psa i uczysz go siad, leżeć, łapa i noga, tylko to już jest aktywność, która, no umówmy się, biorąc pod uwagę psa, no to można to naprawdę przyrównać do biegu z przeszkodami, na, nie wiem, limity dla ludzi, tak? To jest podobnie.
Tak, tak, to prawda.
Poziom aktywności fizycznej, także no, umówmy się, że tak samo sportowcy mają swoich trenerów właśnie, żeby nie nabawić się kontuzji, żeby nie zrobić sobie krzywdy, no także jeżeli ktoś chce z psem trenować, to również należy to robić pod okiem profesjonalisty, zwłaszcza, że pies, posiadanie go i robienie z nim czegokolwiek, to nie jest obowiązek, tylko przywilej.
Tak, tak, dokładnie, chociaż właśnie w tym okresie pandemii zauważyłam taki też wzrost, że po prostu ludzie częściej decydowali się na psa. Nie wiem do końca, z czego to wynika, czy po prostu jakby chęć takiego wyjścia na dwór, czy po prostu, no szczerze nie mam pojęcia, ale też ja uważam, że pies to powinna być taka decyzja bardzo przemyślana, że nie jest to coś, nie jest to rzecz, po prostu ja uważam, że pies to jest członek naszej rodziny i ja naprawdę swojego psa traktuję właściwie ja jak swoje dziecko, można tak powiedzieć.
Dokładnie to samo.
Też jakby ciężko to nazwać może aż tak, że jak moje dziecko, no bo jakby owszem jest mała, ale jakby też z jednej strony no, dużo jej pozwalam, ale też z drugiej strony uważam, że też nie można pozwalać na wszystko, że też trzeba wyznaczyć właśnie jakieś takie granice, co właśnie niektórzy uważają, że mały piesek to jest tylko słodki i tak dalej, ale z takim pieskiem też trzeba pracować. My na przykład miałyśmy troszkę trudności na samym początku, bo Beza, tak jak wspomniałam wcześniej, była psem wziętym właśnie w okresie pandemii, kiedy ludzie aż tak się nie spotykali i na początku naszej przygody miałyśmy trudności z tym, że jak ktoś przychodził do mieszkania, to Beza bardzo szczekała na gości. Że tak powiem, trudno było jej przyjąć to, że ktoś może obcy przyjść, że to jest... Miałam takie poczucie, że ona właśnie strzeże swojego terenu, też swoją drogą papilony to są... To jest rasa taka właśnie bardzo terytorialna, także one też mają takie skłonności do tego. No i też na początku troszkę nam czasu zajęło przepracowanie tej trudności, żeby po prostu jakoś to przepracować, żeby tak naprawdę normalnie ktoś mógł mnie odwiedzić. Już teraz mogę powiedzieć, tak naprawdę po tym roku, kiedy Beza jest ze mną, że mamy to przepracowane, może jeszcze nie tak w 100%, ale Beza też miała takie trudności właśnie w kontakcie z obcymi osobami. Długo nie mogła się przekonać do obcych osób, bardziej tak była taka, że tak powiem, ostrożna, ona nie podchodziła do obcych osób, co z jednej strony jest też zaletą, bo też nie do końca podoba mi się to, jak po prostu pies podlatuje do każdego, ale z drugiej strony u niej to też było takie bardzo w drugą stronę, że ona bardzo bała się kontaktu takiego z drugim człowiekiem, reagowała troszkę lękiem, właśnie też szczekała na tą drugą osobę i my nad tym my też trochę pracowałyśmy właśnie, żeby troszkę jakoś jej pomóc, żeby było jej łatwiej z tymi właśnie osobami. Tak jak właśnie zaczęłyśmy chodzić na treningi, to na początku do Pauliny, do tej naszej trenerki, to też tak niechętnie podchodziła. W tym momencie już jest na takim etapie, że bardzo się cieszy, jak do niej przychodzi, bardzo się cieszy na jej widok, że wchodzi jej na kolana, wchodzi jej na ręce, daje się pogłaskać, także uważam, że to jest ogromny progres, jaki zrobiła.
Wydaje osobom, które gdzieś tam nie, jakby nie siedzą tak strasznie w tych tematach psich, że to jest taka no, głupota, nie? Że w ogóle później się cieszy i właśnie wskakuje na kolana. A ja też jakby patrząc z perspektywy takiego właściciela, powiedzmy mniej więcej świadomego, to ja widzę, że to jest po prostu przeogromny skok.
Tak, tak, ja też zawsze byłam taką osobą, która właśnie się cieszyła z takich małych kroczków, małych sukcesów. I ja to też bardzo tak pokazywałam, jeśli chodzi właśnie o treningi agility, jak tam się udało pierwszy raz przebiec tunel, czy pierwszy raz jakiś taki tor, z którym Beza miała trudności, to ja to tak bardzo pokazywałam, bardzo tak, że ojej, jak super, tak po prostu naprawdę bardzo, bardzo się cieszyłam i żeby po prostu Beza też odczuła, że to jest coś takiego naprawdę wow, że zrobiła coś więcej, może coś ponad jej możliwości, coś, z czym wcześniej miała drobne trudności. Także tutaj właśnie też warto podkreślać, jeśli pies zrobi coś takiego dla nas bardzo ważnego, coś takiego po prostu, z czym wcześniej ten pies miał trudność, no to myślę, że to dla psa też jest taka fajna nagroda. Nagle jak właściciel się tak bardzo, bardzo ucieszy, to pies już zupełnie inaczej to odbiera. Może się wydawać dla niektórych to takie troszkę błahe i nieistotne, ale to naprawdę też ma ogromne znaczenie, też pies to zupełnie inaczej wtedy odbiera.
Super. Ja też jestem tego samego zdania, także w ogóle jak się na mnie, jak widzę, że Grok robi coś takiego, że super i w ogóle to ja też zachowuję się po prostu jakby odkrył Amerykę albo cokolwiek.
Tak, tak.
Jaką on ma satysfakcję i to jest niesamowite, jak pies może być dumny z siebie i cieszyć się, że zrobił coś dobrego i jeszcze ty to widzisz i to dostrzegasz i on się wtedy jeszcze bardziej nakręca, jeszcze bardziej się z tego powodu cieszy.
Tak, tak, dokładnie. Powiem szczerze, że na początku się troszkę tym przejmowałam, bo ja zresztą też bardzo dużo ćwiczenia dobrze w różnych rozproszeniach i niektórzy ludzie też się patrzyli na mnie jak na wariatkę, że ja tak się cieszę, że co ja w ogóle robię i były takie troszkę spojrzenia w moją stronę nieprzychylne, ale potem już po prostu zaczęłam to tak troszkę, po prostu aż tak się tym nie przejmowałam, bo z drugiej strony to jest tak naprawdę jakby mój pies, ja robię jakby według mojego sumienia wszystko dobrze. Ja uważam, że to jest dobre, że po prostu to dla nas jest fajne, że to na nas fajnie wpływa. I jakoś to tak po prostu z czasem się przyzwyczaiłam do tych takich niektórych spojrzeń, po prostu bardziej takich podejrzliwych, ale po prostu z czasem się do tego przyzwyczaiłam i aż tak na to nie zwracałam uwagi. Bo na treningach to jest zupełnie co innego, tam jednak jakby trenujemy na takim placu, gdzie albo jesteśmy same właśnie z naszą instruktorką, albo ktoś jeszcze jest, ale tam po prostu są tacy bardziej zapaleni, także zapaleni, że tak powiem, właściciele, którzy po prostu w tym siedzą i wszyscy się tak troszkę zachowują, wszyscy się tak bardzo ekscytują. Nie uważam, że to jest coś złego, wręcz coś takiego, co nam bardzo może pomóc w treningu i też to jest takie fajne dla psa. Myślę, że to jest takie bardzo motywujące też bardzo.
Pewnie. Ja też tak uważam i bo jakby umówmy się, pies tych wszystkich rzeczy, on nie skacze hopek dla siebie, on nie skacze, nie przebiega przez tunel dla siebie, nie robi palestres dla siebie, on to robi dla właściciela, tak? On sam nigdy w życiu by czegoś takiego nie robił, no bo po co, tak?
Tak, dokładnie.
Także właśnie, to jest też to, że jakby my powinniśmy mimo wszystko czuć się troszeczkę w obowiązku do pokazywania tego, że naprawdę cieszymy się, że nasz pies zrobił coś dobrego, bo po prostu nie dość, że on widzi, że my się cieszymy, buduje się jego jakaś taka pewność siebie i on jeszcze ma satysfakcję z tego, że my okazujemy tę radość.
Tak, tak, dokładnie. Zwłaszcza właśnie u takich mniejszych piesków, jeśli chodzi o mniejsze rasy, to czasem ta pewność siebie może być taka troszkę zaburzona, że tak powiem. Na przykład Beza miała też trudności na samym początku, jak do niej podchodził jakiś taki większy pies. To reagowała bardziej takim lękiem, troszkę się od niego odsuwała. Szczególnie po prostu raz miałyśmy taką sytuację, byłyśmy sobie w parku, gdzie wiadomo, no, psy mogą też biegać bez smyczy. I dosłownie wbiegł na nas duży pies, labrador. I to był dosłownie moment. Beza była wtedy na smyczy, bo wtedy jeszcze jej nie puszczałam luzem. A to był moment, właściciel szedł dosłownie no, z 2 kilometry za psem. Ten pies był duży, był puszczony. I ja tak tylko patrzę, on po prostu na nas biega i patrzy na Bezę. Ona taka w ogóle przerażona, ja też nie zdążyłam zareagować. I to też właśnie właściciele, nie mówię, że po prostu nad mniejszymi psami bardziej trzeba tak się, że tak powiem, trzeba więcej opieki poświęcać. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że ktoś jak ma troszkę większego psa, no to też jakby musi zwracać też na to uwagę. Ja też w ogóle nie jestem za tym, żeby pies tak bardzo daleko od nas odbiegał. I teraz, kiedy Beza już biega bez smyczy, kiedy ja wiem, że ona do mnie przyjdzie, że reaguje na to przywoływanie, to jeśli widzę, że odchodzi gdzieś daleko, to po prostu ją zaczynam wołać. I bardzo lubię, jak ona jest gdzieś przy mnie, jak chodzi, może nie tyle przy nodze, no bo wiadomo, że to też nie o to chodzi, no bo właśnie po to jest bez smyczy, żeby mogła gdzieś troszkę dalej odejść, ale też nie lubię, jak odchodzi tak bardzo daleko. Jeśli to już zrobi, no to po prostu ją tak przywołuję, żebym miała ją w zasięgu wzroku, żebym mogła w razie czego zareagować. Także myślę, że to też jest taka ważna wskazówka dla wielu, wielu właścicieli psów, którzy często o tym też zapominają niestety.
No tak, jednak pies to jest zwierzę, jest ciekawskie, lubi, no właśnie, tak podbiegiwać. Często ten savoir vivre psi jest zaburzony z takich, a nie innych względów i mimo wszystko trzeba mieć na uwadze to, że po pierwsze, że ma się swojego psa, który może sam wpakować się w jakąś niebezpieczną sytuację, a po drugie, że właśnie, że nasz pies taką sytuację również może spowodować.
Tak, zwłaszcza, że niektóre psy właśnie mają takie bardziej instynkty, które wynikają ze specyfiki rasy. Na przykład papilony należą do spanieli, a spaniele to są psy takie, które bardzo lubią polować na ptactwo czy na kaczki. Swoją drogą bardzo też lubią wodę i w zasadzie Beza, jak widzi tylko zbiornik z wodą, to ja się śmieję, że ma taki radarek i że po prostu tylko pędzi do wody, żeby szybko wskoczyć. I ona też bardzo goni za ptakami, goni za kaczkami. I jakby mi to na tyle nie przeszkadza, że z tym nic nie robię, ale po prostu jakby jestem świadoma, że takie sytuacje mogą się pojawić. I też po prostu gdzieś tam bardziej jestem ostrożna w takich miejscach, gdzie wiem, gdzie faktycznie taka sytuacja może zaistnieć i też po prostu na to jestem bardziej wyczulona. Na przykład w rodzinnym domu mam jamnika, który jest psem taki typowo, który lubi kopać dziury. I tak naprawdę jakby no to jest instynkt i jak idziemy do babci na ogródek, to ona bardzo lubi tam kopać i jakby to jest rzecz
normalna,
którą tak, to jest taka normalna dla danej rasy. Ciężko jest oduczyć, jeśli w ogóle to jest możliwe. I myślę, że właśnie każda rasa ma w sobie coś takiego bardzo specyficznego, konkretnego dla siebie, ale myślę, że to właśnie jest fajnego w tych naszych psach, że jakby każda rasa jest troszkę inna. I nie tylko właśnie z wyglądu, ale też z charakteru. Myślę, że to jest coś takiego fajnego.
Super. Dobrze. Powiem Ci, że poruszyłyśmy znacznie więcej tematów, niż de facto miałam zaplanowane, ale to jest w ogóle super. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo wypłynęło bardzo dużo takich fajnych informacji. Ja na pewno się bardzo dużo dowiedziałam i myślę, że to naprawdę była taka wartościowa rozmowa, także w ogóle bardzo się cieszę, że zechciałaś się tutaj ze mną podzielić tym wszystkim. Ja naprawdę jestem w ogóle zafascynowana waszą współpracą, bo to...
Dziękujemy bardzo, naprawdę słyszeć takie słowa.
To u was naprawdę widać, że bardzo fajnie ze sobą współgracie, że jest to zrozumienie i jest to takie wzajemne zaufanie, co jest podstawą, jak dla mnie, jeżeli chodzi o w ogóle jakąkolwiek pracę człowiek-pies. No, rewelacja. No i no naprawdę, dzięki bardzo i mam nadzieję, że...
Tak, ja ze swojej strony też mogę powiedzieć, że bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie, za to, że tak naprawdę gdzieś tam znalazłaś nasz profil i w ogóle za zaproszenie na taką rozmowę, bo jest mi bardzo miło i to dla mnie też takie pierwsze doświadczenie, że tak powiem, takie, można powiedzieć, poważniejsze. Także jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Co jeszcze mogę dodać od siebie, to jeśli chodzi właśnie o trenowanie z psem, no to myślę, że takie rzeczy, nad którymi warto się skupić, no to jest przede wszystkim właśnie, żeby pies miał do nas zaufanie i przede wszystkim, żebyśmy budowali z psem taką fajną, fajną relację, żebyśmy oboje czerpali z tego przyjemność, żeby to nie było na zasadzie takiego przymusu, tylko żeby to było coś, co naprawdę jest dla nas przyjemne. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę, naprawdę bardzo miło się rozmawiało i ze swojej strony mogę jeszcze zaprosić na nasz profil na Instagramie. Staramy się tam dodawać w miarę regularnie zdjęcia, jakieś różne posty, czasem też się dzielimy właśnie różnymi wskazówkami, pokazujemy, jak wygląda nasz dzień, jeśli jest coś właśnie takiego, co jest warte pokazania. Nasz Instagram nazywa się Beza z Malinami, także serdecznie zapraszam wszystkich na nasze konto i bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jest nam naprawdę, jeszcze raz powiem, bardzo miło, że zostałyśmy tutaj zaproszone. No i jeszcze raz dziękuję bardzo.
Na pewno będę Was jeszcze ścigać o jakieś rozmowy, także...
Jasne, jasne, bardzo chętnie, na pewno, jeszcze kiedyś opowiemy na jakiś temat.
Bardzo fajnie. Dobrze, to w takim razie dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Proszę tam Bezę wymiziać.
Jasne, jasne. Też pozdrów o nas. Groszka, wymizaj, także...
Groszek tutaj siedzi i słucha wszystkiego.
Ekstra.
On już wie, co go czeka.
Ekstra, dobra. To ja mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze usłyszymy. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
To dzięki bardzo. To hej.
Dzięki, do zobaczenia.
Pa. I don't know, man.